O kolejnych 7 przypadkach zakażenia koronawirusem w województwie podlaskim informują służby wojewody. To 3 osoby z powiatu białostockiego, 2 z Białegostoku i po jednej z Łomży i z powiatu hajnowskiego. Tylko jeden chory jest w szpitalu, pozostali są w izolacji domowej. W całym regionie od początku epidemii potwierdzono 628 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. W Polsce natomiast dziś przybyło 407 nowych zakażonych koronawirusem. Kolejnych 16 osób zmarło. Od początku epidemii w kraju stwierdzono już ponad 30 tysięcy zakażeń. 1272 chorych na COVID-19 zmarło, a 14 654 wyzdrowiało. Koronawirus radykalnie zmienił funkcjonowanie nas wszystkich, ale w szczególności pracowników służby zdrowia. Jak w czasie pandemii radzą sobie lekarze i ratownicy pogotowia oraz w jakich sytuacjach dzwonić po ich pomoc, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Telefonicznym gościem audycji dziś jest specjalista medycyny ratunkowej, doktor nauk medycznych Mirosław Rybałtowski, zastępca dyrektora do spraw medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
W trakcie audycji czynny jest też nasz telefon 85 7 44 22 22, pod którym czekamy na ewentualne pytania słuchaczy, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W naszym regionie jeszcze do niedawna mieliśmy pojedyncze przypadki zakażenia SARS-CoV-2, ale w ostatnich dniach mamy już na dobę ponad 20 potwierdzonych osób z koronawirusem. Jak w takich okolicznościach funkcjonuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego? Jak pracownicy radzą sobie z tymi dodatkowymi wymogami bezpieczeństwa, panie dyrektorze?
Panie redaktorze, faktycznie coraz więcej mamy zachorowań, wykonujemy również więcej testów, tak, aby zrozumieć skalę tego, co się dzieje, to jeszcze miesiąc temu wykonywaliśmy 30-50 testów dziennie, w tej chwili wykonujemy 200 i więcej. Testy wykonuje się u osób, które albo są z kontaktu, albo mają objawy, albo są podejrzane, także jak widać ta pandemia nabiera u nas rozpędu. Mam nadzieję, że nie rozhuśta się do jakichś niebotycznych rozmiarów porównywalnych do tego, co się działo we Włoszech czy w innych krajach bardziej, które w gorszy sposób przeszły tą pandemię. Dla naszych pracowników właściwie nic się nie zmieniło od początku pandemii. Jeździmy praktycznie przygotowani w pełnych środkach ochrony osobistej, ochrona twarzy, ochrona jamy ustnej, nosowej, maseczki oczywiście, rękawiczki, płaszcze barierowe, fartuchy, także właściwie dla nas się to nic nie zmieniło. Są to uciążliwe środki, które musimy wykorzystać, natomiast są na chwilę obecną niezbędne. No i planujemy tak wypuszczać to do pacjentów naszych pracowników do czasu, aż ustanie to, co się w tej chwili dzieje.
Ale żadnych problemów z tą odzieżą i z maseczkami nie było. Czy jakieś bywały momenty, kiedy było krucho?
Na początku całej pandemii, oczywiście, kiedy cały świat oszalał i te ceny przede wszystkim rosły i zmniejszały się te pokłady magazynowe tych wszystkich środków, my wystąpiliśmy z inicjatywą do naszych tutaj władz, do naszego społeczeństwa i szeroko ławą ruszyła pomoc, która bardzo nam pomogła w tym wszystkim. Także pan wojewoda i pan marszałek i pan prezydent miasta ruszyli też z pomocą, ile mogli, tyle przekazali nam środków ochrony osobistej. My również z własnych środków zakupowaliśmy różne stroje, które mogliśmy wykorzystać jako środki ochrony osobistej. Także właściwie poradziliśmy sobie z tym nieźle. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie te zapasy nie ustaną i będziemy mogli w pełni przygotowani jeździć do pacjentów.
Rozumiem, że wszystkie te stroje, które tam mieliście, czy też zabezpieczenia, to były certyfikowane. No bo w waszym przypadku tu nie ma żartów, to po prostu trzeba się dokładnie zabezpieczyć.
Wykorzystywaliśmy różne stroje. Nie zawsze mieliśmy, tak jak pan redaktor zauważył, nie zawsze mieliśmy możliwość korzystać z pełnego takiego zabezpieczenia, jak jakieś takie kombinezony, które nawet są trochę na wyrost w przypadku tej infekcji. Wykorzystywaliśmy płaszcze barierowe, takie foliowe, które w pełni zabezpieczały naszych pracowników. One w tej chwili stały się trochę niewygodne ze względu na temperaturę, gdyż no, człowiek zapakowany w taki płaszcz foliowy, no poci się bardzo.
Natomiast na saunę.
Tak. W tej chwili wykorzystujemy kombinezony, które są bardziej przewiewne, tak, a mimo wszystko chronią w należyty sposób. No, skutkuje to tym, że do tej pory, no tak aby nie zapeszyć, no nie mamy tutaj potwierdzonego jakiegoś zakażenia w naszej firmie związanego z wykonywaniem naszej pracy. Także no, jest to nasz duży sukces i mam nadzieję, że uda nam się to wszystko przetrwać w niezmienionym stanie.
Zakażenia nie było, ale takie chwile wątpliwości, czy coś ewentualnie może komuś grozić, pewnie przeżywali Państwo.
Przeżywaliśmy, no szczególnie na początku całej infekcji były takie sytuacje, kiedy jeszcze nie bardzo wiedzieliśmy, jak się zachowuje ten wirus, jakie są objawy, jak on podróżuje z powietrzem, prawda? Gdzie on jest, ile w stanie przetrwać. Także na początku, szczególnie te pierwsze 30-40 dni tej pandemii były bardzo trudne. Później doszło do takiego pewnego uspokojenia, kiedy ilość tych przypadków wyhamowała. My się trochę więcej nauczyliśmy i łatwiej było nam jakby zarządzać tą całą sytuacją kryzysową. Natomiast w tej chwili jakby powolutku znowu dzięki tym rozluźnieniom, a właściwie przez te rozluźnienia, które tutaj zaczęliśmy jakby stosować w naszym kraju, tych przypadków pojawia się więcej i tak muszę zauważyć, że na początku, kiedy było mniejsze zagrożenie, to nasze skupienie i ta nasza, znaczy nie nasza jako służby zdrowia, ale społeczeństwa, nastawienie było lepsze, a w tej chwili jest odwrotnie. Doszło do rozluźnienia, natomiast do rozluźnienia koncentracji, natomiast jakby to zagrożenie robi się większe. Także mam do Państwa wielką prośbę i apel, abyśmy mimo wszystko używali rozumu i w jakiś tam sposób jednak się zabezpieczali, na ile to jest możliwe, bo wiem, że muszą Państwo niektórzy wrócić do pracy, niektórzy muszą funkcjonować normalnie, ale na ile to jest możliwe, proszę o to, żebyśmy nie dopuścili, aby ta pandemia się rozpuściła na naszym terenie.
No, ratownicy medyczni w niektórych regionach nie byli tak mile widziani. W ogóle raczej chyba nie chcieli ani potencjalni pacjenci, czy też w ogóle mieszkańcy mieć jakiegokolwiek kontaktu z pracownikami służby zdrowia. Jak to u Was wyglądało? Czy już to minęło, czy dalej jest ta rezerwa?
Panie redaktorze, to znaczy tak, z naszego punktu widzenia tutaj zdarzyło się parę razy, że kiedy zespół przyjechał do pod adres miejsca wezwania do pacjenta, nie został na przykład wpuszczony do domu, gdyż no, oczywiście był przygotowany w pakiecie ochronnym, w dziwnych strojach, prawda, w przyłbicach. Pacjent nie wpuścił naszego zespołu, ponieważ stwierdził, że zarazimy go wirusem. To oczywiście wirusna bzdura, ponieważ my chroniąc siebie, chronimy również pacjenta. Nawet gdyby się tak zdarzyło, że nasz pracownik ma jakieś objawy i potencjalnie jest zagrożeniem dla pacjenta, to zapakowany w taki kostium, w taki kombinezon ochrony osobistej z zasuniętą twarzą, z przyłbicą w rękawiczkach, nie jest żadnym zagrożeniem dla takiego pacjenta. Zdarzyło się również to akurat z moich takich prywatnych kontaktów z kolegami lekarzami, to koleżance lekarce dwukrotnie w ciągu tygodnia przebito oponę pod blokiem. Oboje chcemy wierzyć, że to był jakiś atak wandalizmu kogoś...
Na pewno głupoty.
Na pewno głupoty, a nie jakiś trend, który gdzieś tam miał skłonić ją do tego, żeby opuściła mieszkanie na ten czas, kiedy mogłaby coś ewentualnie przynieść do domu.
No a dodajmy jeszcze, że te wszystkie wasze karetki, pomieszczenia, to pewnie teraz szczególnie są ozonowane, czy też odkażane. W jaki sposób to robicie?
Tak, po każdym wyjeździe karetka jest, oczywiście przechodzi takie procedury jak zawsze, czyli przecieranie środkami odkażającymi. Wprowadziliśmy dodatkowo na czas pandemii miejsca, gdzie nasze karetki praktycznie po każdym wyjeździe, jeżeli pacjent jest przewożony karetką, mogą być wyozonowane albo zamgławione specjalnym środkiem i mogę Państwa zapewnić, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa w przypadku konieczności skorzystania albo z naszej porady, albo z naszej usługi jako zespołu ratownictwa medycznego, który do Państwa przyjeżdża. Ani nie musicie się Państwo niczego obawiać, siadając z naszej karetki, które są na 100% po każdym pacjencie przygotowane do przyjęcia następnego pacjenta.
To weźmy teraz pozytywne zachowania, jakie przeważnie były w przypadku, kiedy pojawiał się zespół ratownictwa medycznego, czy też lekarz.
No tak jak mówię, na początku bardzo szeroką ławą ruszyła ta pomoc, która nam towarzyszyła i od przynoszenia posiłków przez akcję Gastropomaga, Jagiellonia pomagała, tutaj jak mówiłem, władze samorządowe i rządowe, ale od prostych do prostych ludzi, prawda, tu dzwoni na przykład pani, jak mogła oddać swoją 13 emeryturę, gdzie nam może wpłacić, bo ona czuje, że po prostu powinna nam pomóc w tej walce i takich przykładów było dużo. Harcerze przynosili ciasteczka, prawda? Ludzie, nie wiem, mieli jakiś tam kostium do lakierowania aut, nie wiem, 13 sztuk ktoś podrzucił, prawda, żebyśmy mogli z tego korzystać. Tak było na początku. W tej chwili jakby cały czas czujemy tą sympatię i tych akcji takich odwetowych w drugą stronę, które nasz nastrój mogłyby zaburzyć idących do pracy, czyli które mogłyby nas w jakiś sposób zniechęcić do udzielania pomocy, nie zauważam osobiście. Natomiast z Polski docierają jakieś pojedyncze gdzieś tam doniesienia o jakichś aktach, które nie są fajne.
Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że te negatywne takie zachowania to były śladowe tylko, a przynajmniej w naszym regionie. W związku z tym czujecie się trochę bezpieczniej, wyjeżdżając w tej chwili, jeśli chodzi o tę psychiczną stronę.
Tak właśnie. Jest. Myślę, że znacznie łatwiej iść do pracy, kiedy człowiek wie, że ta jego praca w tej chwili będzie mniej komfortowa, bo zakładanie takiego kostiumu, to trzeba tego pakietu ochrony osobistej, trzeba sobie zdać sprawę, że czasami musimy w nim podróżować kilka godzin. Człowiek jest spocony, chlupie w butach, natomiast to tak, ten taki nastrój jest fajny i myślę, że zdecydowanie lepiej odczuwać taką przyjemność, takie wsparcie niż niechęć ze strony ludzi, którym chcemy pomóc.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te wszystkie zabezpieczenia mimo wszystko ograniczają ruch, także wymagają czasu, założenia, zdjęcia, dezynfekcji, tych wszystkich czynności, czy w jakiś sposób to zmniejszyło wydolność pogotowia ratunkowego, czy trzeba było kogoś zatrudnić dodatkowo, czy też radzicie sobie ze wszystkimi wezwaniami?
Jeżeli chodzi o karetki systemowe, których mamy 34 tutaj na naszym terenie operacyjnym, to ilość wyjazdów się nie zwiększyła generalnie. Czyli pacjentów mamy tyle, co przed pandemią, ewentualnie może nawet troszeczkę mniej, gdyż ludzie boją się iść do szpitala, tak, boją się prosić o pomoc ze względu na te, które wcześniej wspominaliśmy. To jakby tutaj jakby nie ma zagrożenia. Musieliśmy stworzyć dodatkowe zespoły, które przeznaczyliśmy do wykonywania wymazów, do transportów pacjentów z podejrzeniem COVID-19. To są takie tutaj nowe rzeczy, które musieliśmy ustalić w naszej firmie. No, pacjent czasami musi zaczekać chwilę dłużej na wejście zespołu ratownictwa medycznego, gdyż my musimy się do tego przygotować. Założenie takiego pakietu zajmuje jednak kilkadziesiąt sekund i ten czas dojazdu może się nieco wydłużyć. Aczkolwiek nie przypuszczam, żeby to jakoś strasznie wpływało na skuteczność naszego postępowania.
Panie doktorze, to w takim razie z jakimi pytaniami podczas wzywania karetki pogotowia muszą się teraz liczyć te osoby, które dzwonią pod numer 999 lub 112?
Doświadczony dyspozytor medyczny ma pewien algorytm, który musi przeprowadzić podczas rozmowy z pacjentem. Na początku na pewno wypyta o miejsce, gdzie jesteśmy, o nasze dane osobowe. No i oczywiście te pytania już związane z pandemią, która się dzieje, to oczywiście wypyta pewnie o kontakt z osobami chorymi, czy jesteśmy osobami gorączkującymi, czy jesteśmy sami w kwarantannie albo w izolacji, albo czy mieliśmy kontakt z kimś takim, czy nie męczy nasz kaszel, czy nie czujemy duszności, czy mamy jakieś objawy duszności, bóle mięśniowe, zaburzenia czucia węchu i smaku, czyli takie rzeczy, które no, definiują jakby tą chorobę, udzieli nam pewnie informacji, co mamy zrobić, żeby przygotować się na przyjazd zespołu, czyli zasłonić maseczkami usta osób, które i pacjenta, jeżeli jest w stanie, oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić, jeżeli są jakieś niepotrzebne osoby w pomieszczeniu, to do innego pomieszczenia je przenieść, tak żeby ten kontakt jakby z osobami, do których przychodzimy, był najmniejszy, wywietrzyć mieszkanie, no i takie właśnie. Myślę, że takie.
No dobrze, i powzięliście te wszystkie informacje i czy takie właśnie dane powodują, że ten okres przyjazdu jest dłuższy, czy też taki sam, jak był poprzednio?
Myślę, że są. Przez pewien czas myślę, że mógł być nawet krótszy, ponieważ jak wiemy, ruch na ulicach był mniejszy, tak? Także ten czas dojazdu karetki był zdecydowanie krótszy ze względu na mniej utrudnień, które karetka musiała pokonać. Wydłużył się pewnie o to kilkadziesiąt sekund, minutę potrzebną na założenie pakietu ochronnego. Także myślę, że należałoby to zaliczyć, że to jest zerwały się te dwa czasy.
Jeżeli w takim razie był to przypadek z podejrzeniem SARS-CoV-2, no to wtedy ten przebrany ratownik, czy też kierowca z nim jadący, czy też lekarz, to już nie zdejmuje tego ubrania przez dalszą część, czy jak to się dzieje?
Ma pan na myśli, że jeżeli wchodzimy do pacjenta i no to oczywiście jesteśmy ubrani w pełne środki ochrony osobistej. Nasze działania są tam w pewien sposób ograniczone ze względu na niemożność wykonania niektórych czynności, prawda? Ciężko jest na przykład komunikować się z takim pacjentem albo z rodziną, ponieważ my jesteśmy w maskach, jesteśmy w szeleszczących kostiumach. Nie możemy niektórych czynności wykonać, tak, czyli jakby robimy to, co musimy. Pakujemy pacjenta, jeżeli wymaga transportu do szpitala, zawozimy go do szpitala, w tych naszych pakietach przekazujemy go, jedziemy odkażyć karetkę w miejsce wyznaczone, zdejmujemy w sposób bezpieczny nasz strój, odkażamy całe pomieszczenie, odkażamy karetkę z zewnątrz, klamki i tak dalej i wtedy rozbieramy się bezpiecznie, jakby już jesteśmy gotowi do kolejnego wyjazdu.
Czyli jeden taki przypadek może spowodować zwiększenie czasu pracy tego zespołu w przypadku tylko jednej osoby.
Tak jest. Tak.
Do razy dwa, trzy, a może i więcej. To wszystko zależy, jakie odległości i jak szybko da się zmienić strój.
Tak, no musimy pamiętać, że szpital jednoimienny początkowo to był szpital w Łomży, tak? Czyli podróż do takiego szpitala to minimum godzina, tak? Później powrót z takiego miejsca, odkażenie karetki, przygotowanie się do kolejnego wyjazdu. Często te wyjazdy były kilkugodzinne, tak? To należy o tym pamiętać. W tej chwili mamy tutaj jakby szpital jednoimienny w Białymstoku, chociaż niektóre przypadki tak musimy wozić do Łomży, ale jest znacznie lepiej niż było wcześniej.
Dlaczego o tym mówię? No mówię o tym dlatego, że jeśli nie będziemy się pilnować tego dystansu, który jest wymagany, nie będziemy nosić maseczek, to możliwe jest coś takiego, co było, a może jeszcze gorszego, że właśnie zabraknie też u was ludzi do tego, żeby zdążyć na czas i kogoś, kto naprawdę potrzebuje hospitalizacji, przewieźć do szpitala.
Tak jest. To widzieliśmy z innych miejsc, z Moskwy bodajże, kiedy tam kilkadziesiąt karetek stało przed izbą przyjęć, w oczekiwaniu na przyjęcie. No i można przypuszczać, że wtedy osoba dzwoniąca miała znacznie mniejsze szanse na to, żeby przyjechał do niej w pełni przygotowany profesjonalny zespół ratownictwa medycznego, gdyż tamten utkwił gdzieś w szpitalu, oczekując na przyjęcie pacjenta przez szpitalny oddział ratunkowy. Także ponownie apeluję o rozsądek i zachowanie tych chociaż minimalnych środków ostrożności, które nadal są nam zalecane.
Panie doktorze, to teraz przejdźmy do tego, co jest sednem pana pracy i nauki, bo jest pan przecież ratownikiem. Przed nami okres wakacji i sytuacji, w których możemy stanąć przed koniecznością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych okolicznościach, na pewno będzie sporo. Jak w czasie panującej zarazy zrobić to w miarę bezpiecznie dla swego zdrowia?
Takim truizmem i podstawową rzeczą dla każdego lekarza medycyny ratunkowej, ratownika, pielęgniarki i dla każdego z nas, takich cywilów, którzy na ulicy możemy spotkać pacjenta potrzebującego pomocy, jest bezpieczeństwo własne. Czyli jeżeli nie potrafię pływać, to nie rzucam się zatopiącym się, prawda? Jeżeli coś się dzieje na autostradzie, to nie wybiegam pod pędzące samochody. I tak samo tutaj, jeżeli mam podejrzenie, że pacjent, i nie znam tego pacjenta, mam podejrzenie, że może być zakażony, a teraz właściwie każdy człowiek może być zakażony, musimy unikać pewnych rzeczy, tak? Czyli nie przykładamy na przykład ust i policzka do jamy ustnej, żeby obserwować, tak, czy klatka się podnosi, czy czujemy ruch powietrza. Raczej staramy się obserwować z daleka, prawda? Mhm. Podobnie, jeżeli pacjent jest kaszlący, no nie podchodzimy do tego pacjenta od strony, gdzie kaszle, tak? Wzywamy zespół ratownictwa medycznego. Jeżeli rozpoznajemy nagłe zatrzymanie krążenia, rozpoczynamy uciski klatki piersiowej.
No ale jak się ustawić, bo przecież uciskamy i cały czas... Tak. Ten aerozol będzie na nas leciał.
Tak, oczywiście. Oczywiście, tak jak mówię, bezpieczeństwo własne. Jeżeli mamy gdzieś w samochodzie, czy przy sobie maseczkę własną, rękawiczki, czy jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, można go założyć. Jeżeli nie, no to wtedy jakby sami decydujemy, prawda, czy jesteśmy na tyle odważni, żeby do takiego pacjenta podejść. Ale myślę, że tutaj ryzyko, jeżeli przykryjemy nawet, nie wiem, kawałkiem ściereczki, czy garderoby twarz, to znamienicie zmniejszamy ryzyko zakażenia od tego pacjenta.
Uciskamy ale twarz czyją? Swoją czy
tego? Swoją oczywiście też, bo jesteśmy w maseczce przecież. Mhm. Natomiast pacjenta, jeżeli przykryjemy twarz, no oczywiście nie tak, żeby mu tam zatkać te usta, natomiast tak, żeby zrobić pewną barierę między nami, to na pewno mu nie zaszkodzi. Uciskamy klatkę piersiową, pamiętamy również o AED, czyli defibrylatorze automatycznym, który w miejscach użyteczności publicznej często gdzieś funkcjonuje, także nie zapominajmy o tym. Wysłać kogoś po to, żeby ten defibrylator przyniósł i podłączyć tak zgodnie z prostymi instrukcjami, które są na nim zaznaczone i postępować tak, jak maszyna będzie podpowiadała. Wcześniej oczywiście wzywamy zespół ratownictwa medycznego, to już mówiłem. No i oczywiście po takiej zakończonej akcji, jakby się nie zakończyła, to należy się dokładnie zdezynfekować wodą z mydłem, środkami odkażającymi. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy to, co zrobiliśmy, w jaki sposób mogło nam zagrażać, zadzwońmy do inspektora sanepidu, poinformujmy go, jak ta akcja wyglądała dokładnie, tak? I on nam podpowie, czy jesteśmy w jakimś ryzyku przeniesienia infekcji potencjalnej z pacjenta na nas, czy nie.
Jasne. A co ze sztucznym oddychaniem?
No, do tej pory, nawet przed pandemią, mówiło się o tym, że jeżeli nie znamy pacjenta, jeżeli mamy jakieś higieniczne opory przed tym, nie musimy podawać oddechów ratunkowych. Wiadomo, że gdyby to była moja rodzina, to pewnie bym się na to zdecydował. Natomiast przy osobie obcej, której nie znam, przypuszczam, że zrezygnowałbym z tego. Uciskanie klatki piersiowej udowodniono, że w dość dobry sposób powoduje również
zasysanie
powietrza. Tak. Przez sam ruch klatki piersiowej. Także myślę, że dla własnego bezpieczeństwa na ten czas szczególnie zrezygnujmy z podawania oddechów ratunkowych.
Jasne. To w takim razie przejdźmy teraz do bezpieczeństwa i przestrzegania najpierw zasad bezpieczeństwa nad wodą. Co robić, kiedy właśnie tam jesteśmy?
Panie redaktorze, nie dalej chyba jak rok temu rozmawialiśmy na pana antenie
o tych
właśnie problemach.
To prawie rok temu było.
Tak, prawie rok temu. Panie redaktorze, nic się nie zmieniło. Coraz cieplejsze dni. Uważajmy na przegrzanie, uważajmy na wyczerpanie słoneczne, uważajmy na udar cieplny, uważajmy na szok termiczny. To wszystkie te cztery terminy związane są z przegrzaniem organizmu, kiedy to organizm nie jest w stanie oddać tyle ciepła, ile przyjął. Podobnie może być przy pracy w gorącej, wilgotnej atmosferze, w jakimś tam na przykład człowiek w rynsztunku pełnym, żołnierz czy sportowiec na zawodach, kiedy nie jest w stanie wypocić tego, co zgromadził sobie
medyk
ciepła.
Medyk w kombinezonie,
na
także.
Przykład, o właśnie, bardzo dobry przykład, medyk w kombinezonie. Także no wtedy włączają się różne mechanizmy, a później już w przypadku na przykład udaru cieplnego nasz organizm już nie jest sobie w ogóle w stanie poradzić z tym i po prostu może dojść do osłabnięcia, do powikłań neurologicznych, do powikłań kardiologicznych, nefrologicznych, także radziłbym tutaj uważać. Także jeżeli plażujemy sobie pod parasolką, jakieś przewiewne ubranie, okrycie głowy, chłodne napoje, oczywiście jeżeli jest bezalkoholowe, jeżeli tylko mogę zaapelować, to proszę, żeby po alkoholu nie wchodzić do wody. No i oczywiście, jeżeli jesteśmy rozgrzanym człowiekiem, który leżał kilka godzin na tej plaży, albo jeszcze co gorsze, na materacu na przykład, na pompowanym, pływającym na wodzie, uważajmy na to szybkie zanurzanie się, tak, czy wpadnięcie do wody. Czasami głupi żart, ktoś kogoś przewraca z materaca, może się okazać tragiczny w skutkach, bo taki pacjent po prostu może doznać tego szoku cieplnego, prawda, kiedy nagle rozszerzone naczynia związane, co jest związane oczywiście z gorącem, rozszerzają się naczynia żylne i wpadamy do takiej zimnej wody. Organizm spróbuje skompensować to, co tutaj mu zgotowaliśmy. No i niestety w przypadku słabszych organizmów może sobie do to nie poradzić. Stąd więcej tych takich zachorowań kardiologicznych w tym okresie na przykład.
A jeżeli zauważymy, że ktoś się zachłysnął wodą, zakrztusił się i na przykład jeszcze możemy taki wariant znaleźć, że ktoś został właśnie wyłowiony z wody i uratowano go przed utonięciem, ale trzeba coś robić. No i co wtedy robić?
Jeżeli człowiek jest w stanie kasłać, to zachęcamy do kasłania. Jeżeli faktycznie gdzieś się tam czymś podkrztusił. Jeżeli pacjent stracił przytomność, albo jest nieprzytomny, albo został wyłowiony nieprzytomny, jak najszybciej, no tak w takich normalnych warunkach podalibyśmy mu 5 oddechów ratunkowych. No teraz w dobie tej pandemii myślę, że można by było z tego zrezygnować. Natomiast rozpocząć jak najszybciej masaż serca, oczywiście wcześniej po ocenie, czy to krążenie nie funkcjonuje. Wezwać zespół ratownictwa medycznego. Jeżeli pacjent odzyska oddech, odzyska krążenie, położyć w pozycji bezpiecznej, kontrolować i czekać na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego.
Pozycja bezpieczna to jest na boku?
pozycja bezpieczna na boku, kiedy to język nie dotyka podniebienia, nie zasłania nam dróg oddechowych, jeżeli nawet taki pacjent doszłoby do wymiotów czy do odkrzyszenia czegoś, on się również tym nie potłyśnie, to wypłynie sobie bokiem, kącikiem ust i bezpiecznie ten pacjent będzie mógł doczekać do przyjazdu profesjonalnej pomocy.
W przypadku zakrztuszenia się czymś, na przykład groszkiem albo czymś większym nieco, to w niektórych krajach już od dziecka uczy się, żeby chwycić od tyłu i właśnie dokonać tego takiego mocnego ucisku za brzuch. Czy u nas w ogóle takie rzeczy są gdzieś propagowane?
Tak, tak, oczywiście. To jest jedna z podstawowych metod ratunkowych w takim manewr Heimlicha. Stajemy za pacjentem, układamy ręce w taką piąstkę tuż poniżej żeber i z takim ruchem przyciągamy te ręce do siebie tak, żeby spowodować zwiększenie ciśnienia w klatce piersiowej i w dużej mierze w gro przypadków udaje się coś takiego pomóc pacjentowi ewakuować. Oczywiście wcześniej pacjent musi kasłać. Tak? Jeżeli kaszle, to nie ma potrzeby robienia czegoś takiego. Chyba, że już widzimy, że pacjent robi się silny na twarzy, nie łapie oddechu, wtedy spróbujmy to. Jeżeli już przestanie oddychać i przestanie, to wtedy, tak jak mówiłem, idziemy do masażu serca. Można jeszcze oczywiście ułożyć go niżej głową w dół i próbować uderzać w okolicę międzyłopatkową. Szczególnie w przypadku małych dzieci to jest dość skuteczne.
Ale to się wtedy układa na kolanie, tak w pochyleniu?
No, albo pamiętam. Na przedramieniu, jeżeli dziecko jest wystarczająco małe, a jeżeli nie, no to szukamy jakichś innych metod, tak żeby ułożyć z twarzą niżej.
A jeśli chodzi o uderzanie w plecy osób dorosłych, czy też nastolatków większych, czy to w ogóle ma sens, czy nie?
Ma sens, tak. Czasami to, tak jak mówię, należy stopniować. Jeżeli pacjent może kasłać, kasła. Jeżeli nie, spróbować uderzenia międzyłopatkowe. Należy pamiętać, że ten manewr Heimlicha, o którym rozmawialiśmy, jest dość traumatyczny dla organizmu. Tutaj, gdzie uciskamy, znajduje się wątroba, znajduje się trzustka, znajduje się śledziona i takie zbyt mocne, zbyt agresywne uciśnięcie może spowodować nawet uszkodzenie tych narządów. Dlatego też po każdym wykonaniu takiego manewru wskazane by było zgłoszenie się, nawet jeżeli nasze działanie było skuteczne, wskazane by było zgłoszenie się gdzieś do lekarza, żeby stwierdzić, czy przypadkiem nie ma tam jakiegoś utajonego krwawienia z tych narządów z jamy brzusznej.
Tu jesteśmy już nad wodą, ale zanim tam się znajdziemy, to jest jeszcze droga, którą trzeba pokonać. Już o tym, jak ewentualnie udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku komunikacyjnego, wspomniał pan doktor. Natomiast są pewne różne sygnały od naszego organizmu, które daje nam, żeby powiedzieć, może teraz się nie wybieraj w tę podróż. I właśnie, jakich sygnałów w trakcie takiej wakacyjnej podróży nie należy bagatelizować?
No to oczywiście zmęczenie, prawda? Jeżeli zanim wsiadę do samochodu, czuję się zmęczony, gdzieś tam skołowany, nie wiem, mam wzmożone pragnienie, oddaję mniej moczu, ponieważ jestem na przykład odwodniony, prawda? Jestem przemęczony, jestem po pracy, no to oczywiście myślę, że należałoby się zastanowić, czy do takiego samochodu wsiąść, a może po prostu znaleźć innego kierowcę. Poza tym to zdrowy rozsądek, prawda? Oczywiście w żadnym przypadku po alkoholu.
Panie doktorze, mamy akurat słuchacza na linii, pan Antoni. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Proszę pana, chciałem zapytać, czy prawdą jest, jak się wyratuje topielca, on oczywiście już jest nieprzytomny. Nie wolno go na ziemię bezpośrednio kłaść.
Nie jest mi znane nic takiego, żeby było jakieś przeciwwskazanie, żeby położyć pacjenta na ziemię. Wręcz przeciwnie, należy go położyć na twardej powierzchni. Jeżeli oczywiście służby ratownicze mają deskę...
Tak, to ja to wiem. Tylko słyszałem już od dawna, że jak się wyciągnie z wody, to nie wolno bezpośrednio na gołą ziemię kłaść.
Nie znajduję medycznego i logicznego wytłumaczenia dla takiego postępowania. Nie słyszałem o tym w swojej pracy. Także nie wiem, dlaczego miałoby być to racjonalne,
nie,
takie postępowanie.
Nie wiem, że to ziemia jakoś tam... To wie pan, to różnie to bywało, bo to ludzie starzy to mieli różne przypuszczenia.
Wkładano kiedyś do pieca na trzy zdrowaszki.
Coś tam.
Ja przypomnę, że naszym gościem jest specjalista medycyny ratunkowej, doktor nauk medycznych Mirosław Rybałtowski, a więc ma doświadczenie akurat w tej dziedzinie. Dziękujemy bardzo za pytanie. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to przypomnę, że telefon cały czas jest czynny 85 744 2222, a my wracamy do podróżowania. Powiedział pan, że jak jesteśmy trochę zmęczeni, a może nawet nie trochę, a bardziej, to lepiej w ogóle nie wsiadać i nie wybierać się w żadną podróż. To jedna rzecz, to w przypadku kierowcy, a jeżeli mamy na przykład pasażera, który też do końca nie czuje się dobrze.
No myślę, że cały czas mówimy o tych gorących dniach, prawda, o wakacyjnych dniach, no to oczywiście pewnie zwiększyć ilość podaży płynów. Tak jak mówiłem, woda mineralna jest najlepsza, wysoko mineralizowana. Jeżeli mamy dostęp, to również są takie preparaty dla sportowców, napoje izotoniczne, które też pozwalają nam uzupełnić sód, który ubywa wraz z potem, który oddajemy w związku z wysoką temperaturą. Myślę, że częstsze przystanki, tak, no i jeżeli by się coś działo już w tym samochodzie, no to dzwonimy na numer alarmowy albo pytamy, gdzie jest najbliższa możliwa pomoc i jedziemy z tym pacjentem do tego miejsca, gdyby faktycznie działo się już coś bardzo niepokojącego. Pamiętajmy też, że niektórzy, no mówimy o swojej rodzinie, więc najczęściej wiemy, czy są cukrzykami na przykład, tak, i mogą być w stanie hipoglikami. Jeżeli wieziemy o jakieś obce osoby i coś takiego się dzieje, dobrze by było wiedzieć, czy ta osoba przypadkiem nie choruje na cukrzycę i nie wymaga podania jakiegoś cukierka albo słodkiego napoju. Oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, kiedy osoba jest przytomna. Osobie nieprzytomnej nie podajemy nic do jamy ustnej, ani do picia, ani do jedzenia. To należy pamiętać o tym.
Słuchaczka poza anteną zapytała, czy bezpiecznie jest kąpać się w pracy, jeżeli w tej pracy jest oczywiście prysznic. Myślę, że tu chodziło o zmianę temperatury, bo to głównie pewnie tego dotyczyło to pytanie.
A ja przypuszczam, że może mogło dotyczyć tego, że ktoś przed nami mógł się kąpać
też,
tak, i mógł być zakażony. No trudno powiedzieć, no myjemy się zazwyczaj pod prysznicem środkami, detergentami, prawda, czyli przypuszczam, że nie jest to jakieś mocno prawdopodobne źródło zakażenia. Natomiast no już warunki higieniczne tego prysznica i kto tam się wcześniej kąpał, to już pewnie słuchaczka powinna ocenić, czy...
Nie, no z reguły, jeżeli idziemy pod prysznic, to mamy ze sobą klapki, nie stajemy gołą nogą, nie swój prysznic oczywiście, tak, bo w domu to normalnie się kąpiemy bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Także tutaj pan doktor radzi, żeby jednak ocenić sytuację i rozważyć, czy lepiej przyjść do domu i się wykąpać, czy też zrobić to w pracy. No niektóre zawody wymagają jednak umycia się, bo się nie da nawet przez chwilę podróżować w miejscu publicznym, czy też w samochodzie, prawda?
Tak jest.
No dobrze, to w takim razie teraz przejdźmy do osób, które w pewnym momencie, to mężczyźni przeważnie mają, czują się, że jakiś taki słaby jestem, trochę w głowie mi się kręci, ale na pewno dam radę. I jeszcze ma świadomość, jeszcze może wszystko zrobić, a za chwilę już nie może nic zrobić. To gdzie jest ta granica? Jakich sygnałów, broń Boże, nie należy lekceważyć? Sami jesteśmy.
Myślę, że warto by było ustawić sobie swoją podróż, po prostu podzielić nie na odcinki i nie dopuszczać do takiego momentu, że przez chwilę zaczynamy się nawet zastanawiać, czy przypadkiem nie uśniemy, bo już jeżeli zaczynamy się nad tym zastanawiać, to na pewno to jest już sygnał, że należy zjechać na boki, na stację benzynową, umyć twarz, odpocząć, nie wiem, wypić kawę. Natomiast najlepiej to by było, tak myślę, czasami samochody mają tak, że przypominają czas na przerwę, prawda? Mhm. Podzielić ten odcinek na godzinę czy dwugodzinne odcinki drogi i po prostu po każdym takim odcinku zjechać profilaktycznie, nie czekając już nawet na te podstawowe, najprostsze objawy, które mogą doprowadzić do tego, że zjedziemy z drogi i spowodujemy wypadek.
No, udzielanie pomocy jest naszym obowiązkiem. Niestety obawiamy się, że mogą być tego konsekwencje niedobre, bo jak się nie uda udzielić pomocy, to zaraz się boimy, że ktoś nas oskarży, że spowodowaliśmy coś złego.
Nie ma czegoś takiego, panie redaktorze. Osoba, której musimy udzielić pomocy typu masaż serca, ona nie żyje. Także jej się bardziej zaszkodzić nie da. Wszystko, co zrobimy, czasami tłumaczę to dzieciom, jak jestem w przedszkolu, że oczywiście gdyby zasłabła babcia, czy tatuś, czy mama, tak, i trzeba by było coś takiego robić, to nawet gdybyście usiadły na nią dupcią, tak, i podskakiwały na klatce piersiowej, to jest lepsze, co możecie zrobić, niż nie zrobić nic. I to samo mówię państwu, jeżeli ktoś nie żyje, to jemu się już bardziej nie da zaszkodzić, także cokolwiek zrobimy, działamy na korzyść pacjenta.
No ludzie się boją, że żebra złamią, albo że potem będą odszkodowania.
Również profesjonalni wyszkoleni ratownicy medyczni, czy lekarze, czy pielęgniarki łamią żebra. To jest naturalne, to jest normalne. Nie słyszałem o sprawie, kiedy ktoś ratujący życie połamał komuś żebra i w jakiś sposób był ścigany przez kogokolwiek za to, że próbował udzielić pomocy.
Są sytuacje, zwłaszcza właśnie przy różnego rodzaju wypoczynku nad wodą, na biwakach, gdzie no, dziwnie ludzie się zachowują. Nie do końca wiadomo, że on jest pod wpływem alkoholu, czy też może jakiegoś narkotyku, a może w ogóle udar słoneczny, albo coś takiego się dzieje. No i właśnie, jak reagować w takich sytuacjach, jak zauważamy nienormalne, inne zachowanie, które jakoś nie możemy go określić. Dlaczego ono takie jest?
To pytanie jest bardzo szerokie i tylko jeszcze wspomnę takie rzeczy, że pamiętajmy, że udar słoneczny, czyli podwyższona temperatura ciała jest jednym z takich objawów typowych dla COVID-19. Także tutaj też należałoby zachować pewną ostrożność, prawda? Bo i przegrzanie powoduje zwiększoną temperaturę ciała i COVID-19, prawda? To jest jedno z podstawowych pytań, które zada dyspozytor. No cóż, zawsze w takich przypadkach, kiedy mam osobę nieracjonalnie zachowującą się, nie znamy jej, no to przede wszystkim tak, nie pozwólmy jej wsiąść do samochodu, nie pozwólmy jej wejść do wody, tak? Jeżeli dochodzi do jakichś drgawek czy do jakichś innych objawów, przytrzymajmy głowę, żeby tej głowy nie rozbiła, tak? Jeżeli zachowuje, nie wiem, wchodzi gdzieś na jakieś rusztowania czy na jakieś drzewa, spróbujmy przytrzymać, wezwijmy oczywiście pomoc, zadzwonimy na 112, jeżeli dyspozytor tam uzna, że potrzebna jest pomoc straży czy policji, czy pogotowia ratunkowego, to na pewno takie służby zadysponuje. Natomiast to pytanie jest dość tak szerokie, że aż trudno coś konkretnego...
No dobrze, to w takim razie na czym powinna polegać taka pierwsza pomoc takim osobom?
No, spotykamy osobę, która dziwnie się zachowuje, tak. Nie wiemy, co się jej dzieje. Mogą być to zaburzenia psychiczne, na które nic nie poradzimy. Możemy jedynie zapobiegać, tak jakby zachowując własne bezpieczeństwo, zapobiegać dziwnym i nieadekwatnym do sytuacji zachowaniom tego człowieka, tak? Czyli tak jak mówię, nie wpuścić do samochodu, nie wpuścić do wody, tak? Nie pozwolić, żeby zrobił coś, co będzie mu zagrażało. Może to być osoba pod wpływem narkotyków, może to być osoba niebezpieczna dla nas, także też zachowajmy własne bezpieczeństwo. Może być to osoba na przykład w stanie hipoglikemii, czyli na przykład jakiś diabetyk, któremu spadł cukier. Widziałem takie osoby, które mając hipoglikemię były w takim ataku agresji, że trzyosobowy zespół ratownictwa medycznego nie był go w stanie spacyfikować do czasu, aż udało się podać glukozę. Także no tutaj te groty i patologii, która może powodować to agresywne zachowanie, no jest duża i wtedy tak jakby to zachowanie nasze, no zawsze bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo pacjenta, czyli jeżeli próbuje zrobić coś niedobrego, nieracjonalnego, zabezpieczmy go w jakiś sposób. No i wezwijmy odpowiednie służby, które już będą miały większe możliwości.
Czyli może jeżeli widzimy, to najpierw służby, potem obserwujemy i...
Tak, to oczywiście. Wezwijmy, tak. Żeby te służby miały też czas na dojazd, kiedy będziemy zabezpieczali te podstawowe...
Panie doktorze, w takim razie, bo już koniec zbliża się naszego programu, kilka praktycznych rad, które miejmy nadzieję nie będą potrzebne, ale na wszelki wypadek dobrze sobie albo przypomnieć, albo w ogóle dowiedzieć się, co robić, bo czasami głupiejemy w sytuacji, w której na przykład sobie skaleczymy palec. I teraz jak postępować w przypadku skaleczenia, jest to rana otwarta?
Zabezpieczyć, jeżeli mamy jakąś jałową gazik czy bandaż, zabezpieczyć tym bandażem, ucisnąć z zewnątrz. Jeżeli jest rana krwawiąca, to krwienie powinno ustąpić. Jeżeli to jest, wydaje nam się, że jest to rana do szycia, należy się zgłosić do szpitalnego oddziału ratunkowego.
A rana do szycia, to jak to ocenić?
No to jest taka rana, której brzegi są odsunięte od siebie, gdzie widzimy, że ona się raczej nie zabliźni. Mhm. Może być to na przykład rana szarpana równie dobrze, tak? Czy albo rana gryziona, albo rana kłuta, albo rana cięta, tak? One nie zawsze się zrosną tak łatwo. Jeżeli to krwawienie nie ustaje, to też jest dla nas sygnał, że ta rana jest gdzieś głębsza i uszkodziła poważniejsze naczynie, które trzeba będzie zszyć. Także jeżeli nie jesteśmy w stanie opanować tego krwawienia, zawijamy to. Oczywiście, no... Zespół ratownictwa medycznego zawsze można spróbować wezwać, natomiast znacznie szybciej jest, jeżeli mamy oczywiście samochód takiego pacjenta, wsadzić swój samochód, zawinąć to dobrze i jechać do szpitala.
Jeśli nie mamy żadnego opatrunku, to jakie części bielizny, garderoby,
tak, oczywiście,
co można wykorzystać?
Kawałek czymś możemy to zrobić. Fajnie by było, gdyby na to samo miejsce rany przyłożyć coś jałowego, tak żeby nie wprowadzić tam dodatkowo infekcji.
No, są też takie metody, że niektórzy przykładają listek jakiejś
babki
lekarskiej właśnie.
Pamiętam to.
To dobrze czy to źle?
No, w przypadku braku innych środków można by było to zrobić.
To teraz przejdźmy do oparzeń słonecznych. Jakoś to słońce nas nie rozpieszcza za bardzo, ale nie wierzę w to, że tak będzie przez całe lato, więc będziemy mieli oparzenia słoneczne, po pierwsze. Po drugie, na pewno się jeszcze ktoś też oparzy, na przykład przy ognisku czy przy grillu. Co wtedy robić?
Oczywiście przede wszystkim usuwamy źródło ciepła, czyli jeżeli jest to słońce, to szybciutko schodzimy z tego słońca, najlepiej się przed nim oczywiście zabezpieczyć. Jeżeli to jest ognisko, to oczywiście jak najszybciej zdjąć ubranie, które się pali, polać zimną wodą do czasu, aż ustanie ból, polewamy to wodą nawet kilkanaście minut. Oczywiście wzywamy pomoc, albo jeżeli to jest jakieś tam niewielkie oparzenie, to możemy własnym transportem dotrzeć do szpitala. Pamiętajmy, że tych stopni oparzeń jest kilka i w zależności od tego, co się wydarzy, różne mamy objawy. Tak, przy tych pierwszych stopniach oparzeń odczuwamy ból, bo jeszcze nie zniszczyły się nasze receptory bólowe. Natomiast już przy tych poważniejszych oparzeniach, kiedy dochodzi do zwęglenia...
Czyli jak boli, to dobrze jeszcze.
Jak boli, to znaczy, że oparzenie jest mniejszego stopnia i jakby lepsze rokowanie. Natomiast gdy już oparzenie przestaje boleć, no mówimy już o głębszym uszkodzeniu, kiedy już ta warstwa zawierająca receptory bólowe została również zniszczona. Oczywiście w przypadku małych dzieci dobrze by było podać coś przeciwbólowego, również ponieważ jakby ten ból, szok bólowy może być tak duży, że negatywnie wpłynie to na dziecko. Jeżeli mamy jakieś opatrunki żelowe, można skorzystać. Jeżeli nie, to również jałowy gazik, polać zimną wodą, okręcić z zewnątrz czymś foliowym, żeby tą wilgoć utrzymać w środku i jak najszybciej udać się po pomoc do szpitalnego działu ratunkowego. W przypadku tam oparzeń pierwszego stopnia czy drugiego można by było maściami, które gdzieś tam w aptece możemy komercyjnie nabyć, spróbować poleczyć. Jeżeli mamy wątpliwości, zawsze lepiej pokazać to lekarzowi.
No i na koniec jeszcze powiedzmy, co robić, jak nas na przykład meszki pokąsają, komary, jeszcze jakieś inne paskudne owady i robi się nam bąbel, puchnie, to co na to przyłożyć i jak w ogóle złagodzić dolegliwości, bo to i swędzi, i boli, i puchnie.
Nie chciałbym reklamować żadnych preparatów na takie ukąszenia, ale myślę, że w każdej aptece jesteśmy w stanie dostać taki preparat.
Czyli mieć przy sobie.
Najlepiej. Jeżeli mamy środki, repelenty, które zabezpieczą nas przed pogryzieniem, jeszcze lepiej. Pamiętajmy, że takie ukąszenie gdzieś tam na przykład w język czy w podniebienie, w przypadku na przykład połknięcia osy, która gdzieś tam była w napoju, może się skończyć również
wstrząsem
tragicznie albo obrzękiem krtani i wtedy tutaj liczą się minuty. Także tutaj apeluję też, aby takich drinków nie zostawiać bez kontroli. Jeżeli pijemy coś w butelce, to zerknąć do tej butelki w środku, czy tam przypadkiem jakaś meszka, czy jakiś komar, czy inna pszczoła się nie dostała i przypadkiem nie urządzi nas gdzieś tutaj w te wrażliwe miejsce.
No i mamy region kleszczowy. Wyjmować kleszcze od razu? Czy...
Od razu wyjmujemy kleszcze, nie wymyślamy żadnych niesamowitych metod smarowania masłem i innych, po prostu pęsetką albo przez gazik znaczącony alkoholem. Łapiemy takiego kleszcza jak najbliżej skóry, wyrywamy. Nawet jeżeli zostanie jakieś tam odnóże w środku, to organizm sobie z tym poradzi. Ten kleszcz już nam nie zagraża. Im szybciej wydobędziemy go z naszego organizmu, tym lepiej dla nas. Obserwujemy następnie, czy nie tworzy się jakiś rumień, który w ciągu tam kilku dni, nawet do kilku tygodni może się pojawić. Jeżeli rumień wokół tej zmiany się pojawia, a muszę powiedzieć, że widziałem nawet taki, który obejmował całe ciało pacjenta, to był taki, tak jakby ktoś nosił oponę przewieszono przez ramię. Przez długi czas nie mogliśmy się zorientować, o co chodziło. Później doszło do nas jednak, że pacjent był ugrożony przez kleszcza. No i wtedy szukamy pomocy u lekarza rodzinnego celem przyjęcia antybiotyków.
Patrzę za okno, słoneczko zaczyna świecić. Oby tak świeciło przez całe lato. Tego życzę słuchaczom, panu też. A przede wszystkim życzę wszystkim zdrowia. Moim i państwa gościem telefonicznie niestety nadal był specjalista medycyny ratunkowej, doktor nauk medycznych Mirosław Rybałtowski, zastępca dyrektora do spraw medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Bardzo panu dziękuję.
Również dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Za kilka minut w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Oczywiście raz jeszcze życzę dużo zdrowia. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia za tydzień.